Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Wojciech Kossak, Zygmunt Rozwadowski, Konstanty Laszczka, Wlastimil Hoffman oraz Józef Mehofer to zaledwie kilka nazwisk z o wiele obszerniejszej listy artystów, z którymi korespondował Mieczysław Iwański. Kolekcja listów jest naprawdę imponująca. Znalazła się ona w rękach Wojciecha Lizaka. Co zawiera i co z nią dalej będzie?
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Mieczysław Iwański był przed wojną policjantem, wcześniej uczył się konserwacji zabytków i właśnie ich odzyskiwaniem zajmował się ponoć w policji. Nie wiadomo, kiedy rozpoczęła się jego pasja zbieracza, ale jeszcze w czasie wojny pisał do znakomitych artystów, zamawiając u nich obrazy i rzeźby. Ci odpowiadali i tak zaczynała się wymiana listów. Zarówno jego kolekcja dzieł sztuki, jak i listy mogły przepaść, bo w 1950 roku zostaje aresztowany za szeptaną propagandę. Szeptana propaganda. Chociaż brzmi to niewinnie i niegroźnie, to jednak ludzi przekazujących informacje ścigano i karano.
Akt oskarżenia zarzucał w wymienionym rozsiewanie wrogiej propagandy skierowanej przeciwko ustrojowi Polski Ludowej oraz szerzenie paniki wojennej powodującej nastroje niepewności wśród otoczenia, a tym samym demobilizującej ją moralnie.
W tej sprawie, toczącej się przed rejonowym sądem w Szczecinie, gdzie po wojnie zamieszkał pan Iwański, oskarżonych zostało kilka osób, między innymi Maria Janczewska.
Jak mamy tutaj datę
20 listopada,
to mamy 3 dni wcześniej. Wyrok sądu 17 listopada 1950 roku. Nazwisko tej pani Janczewskiej, właścicielki sklepu, pada w uzasadnieniu wyroku na pana Mieczysława Iwańskiego, że we dwójkę mianowicie obgadywali tą władzę ludową i bruździli przeciwko niej jak się mogło, i również pan Mieczysław Iwański dostaje 5 lat odsiadki, idzie do tego więzienia, ale później, jak już troszeczkę się zliberalizowało, to wszystko to mu skrócili, bo tu jest taka decyzja, to odsiadywanie tej kary o 2 lata. I wyobraźmy sobie właśnie tą sytuację. Nie wiem dlaczego, nie? Na szczęście gdzieś musiał schować te swoje dzieła sztuki, bo jak pan Marian przeczytał, za tego typu przestępstwa nastąpił przypadek mienia. To sobie wyobraźmy, on miał bardzo dużą kolekcję. Mehofera mamy jeden rysunek tutaj przed sobą. To ja sobie wyobrażam, co by się stało, jakby ta kolekcja trafiła w ręce tego, no przepraszam, wulgaryzuje się język w Polsce, tych głąbów. Co oni by z tym wszystkim zrobili? To wszystko by bezpowrotnie zostało zmarnowane. No całe szczęście, cud, tak bym to powiedział, że rodzina była na tyle przytomna, że usunęła to sprzed oczu tychże właśnie takich, którzy by to gdzieś do worków pougniatali, poubijali i gdzieś wywieźli, a później by to wylądowało na makulaturze. Ja zresztą nie chcę opowiadać, ale wiem o niektórych archiwach w Szczecinie, gdzie znajdują się takie rzeczy, o których tutaj nikt nie wie. Niedobra. Właśnie zarekwirowanych podczas tego typu procesu i później niepoddawanych ludziom już w czasach odwilży Gomułkowskiej. I najfajniejsze, bo czytaliśmy wczoraj z panem Marianem dwa różne życiorysy, znaczy się dwa różne z różnych okresów czasu życiorysy pana Mieczysława Iwańskiego.
Tu dla młodych słuchaczy jedno wyjaśnienie. W czasach głębokiego PRL-u co rusz, jeżeli ktokolwiek zmieniał pracę albo awansował, to szef działu kadr kładł mu kawałek papieru na biurku i mówi: proszę napisać życiorys. I te życiorysy przeciętny Polak w tamtych czasach pisał co kilka lat. Niektórzy, jeśli częściej zmieniali pracę, to jeszcze częściej. I to nie przepadało odpowiednie służby analizowały, czy wszystko się zgadza. Czy 2 lata temu albo 5 lat temu pan Kowalski napisał to samo o swojej działalności w czasie II wojny światowej?
No czy wczoraj wystąpił w takiej roli. Wcielił się w rolę śledczego z czasów stalinowskich. I co mu wyszło? Proszę posłuchać.
I wyszło na to, że pan Mieczysław ukrywał swoje różne zajęcia. Między innymi nie przyznał się do tego, że pracował jako ten detektyw ścigający złodziei sztuki, bo musiałby napisać, że pracował w policji państwowej, a policjant przedwojenny u komunistów w PRL-u miał, o ciężko, nie było to dobrze widziane. Więc pominął zupełnie milczeniem ten epizod, wiele lat swojej pracy tam na tym terenie, gdzie wtedy mieszkał. Te życiorysy rzeczywiście pan Mieczysław modyfikował, czy może dlatego, że już można było więcej napisać. Czy
pod koniec jego życia.
Tak, to już pod koniec życia, w roku 70 chyba widziałem taki życiorys napisany, to już odważniej tam o pewnych rzeczach, ale też nie do końca z tego, co rodzina relacjonuje, też wynika, że nie o wszystkim odważył się w 70 roku napisać.
Ale jak wytłumaczył swój pobyt w więzieniu, panie Marianie? Wytłumaczył swój pobyt w więzieniu, że nie podejmował pracy, bo był ciężko chory na reumatyzm przez 3 lata. I w związku z tym miał przerwę.
W życiorysie
miał przerwę. I że teraz się stara, że tak powiem, o pracę, bo pierwszy ten życiorys, który czytaliśmy, to było świeże powieście z więzienia i on chorował na reumatyzm.
Ale ja myślę, że to była półprawda, bo podejrzewam, że efektem pobytu w więzieniu mógł być reumatyzm.
No tak, czyli nie kłamał. No bo też nie kłamał, jak napisał, że był urzędnikiem państwowym, bo jednak mimo wszystko ten przedwojenny policjant również był urzędnikiem państwowym. Barwna postać, to też chcę tutaj pokazać, ale chyba taka, która potrafiła brać się za bary z tymże systemem. Jest tutaj w tej pozostałej dokumentacji to, że on występuje do Centralnego Biura Adresowego z prośbą o wymienienie, bo przecież ci artyści na przykład mieszkający w Lwowie czy Wilnie zmienili i zamieszkali gdzie indziej. Po wojnie zresztą był duży ruch ludności i część z tych artystów już nie mieszkała pod adresami przedwojennymi. To on pisał do Centralnego Biura Adresowego i wymieniał. Interesuje mnie ten, interesuje mnie ten, interesuje mnie ten. Również do Związku Artystów Polskich do Krakowa. Pisał również do tego Związku Plastyków, nie pamiętam jak to się wtedy nazywało, żeby mu dali adresy tych ludzi, tych ludzi, tych ludzi, tych ludzi. Czyli on miał, powiedziałbym wręcz, opętanie, jakąś taką nadzwyczajną pasję, ponadnormatywną, bo jeżeli już ktoś dochodzi do takiego poziomu, jakieś takie swoje założenia dotyczące tego zbierania, że chyba nie chciał żadnemu znanemu przedwojennemu artyście odpuścić, zrobił sobie listę i wyszukiwał ich adresy i później pisał te listy, o których mówiliśmy, że ta pani Kamińska powiedziała, że zbyt obszerne te listy i że ona nie ma czasu na odpowiadanie na pistoł, ale później handlowała z nim, bo tutaj mam również...
Sprzedawała mu swoje dzieła.
Sprzedawała mu również swoje dzieła, ale z początku bardzo niechętnie.
Czyli ta Maryjka z szacunkiem, po prostu figura Matki Boskiej.
Ale w szufladzie schowana na razie, nie wyciągam, takim całkiem inna jeszcze Maryjka, bo ona specjalizowała się w tej rzeźbie religijnej. I z tej, właśnie jak pani już wróciła do tego wszystkiego, to z tej korespondencji, którą ja miałem, cały czas u pana Mieczysława to myślenie idzie w kierunku, żeby zamawiać z motywami sakralnymi, a głównie maryjnymi. On cały czas dopytuje. U Mehofera za wszelką cenę chce mieć Matkę Boską. U innych artystów również chce mieć jakieś takie motywy religijne. I też sobie myślę, że my sobie chyba w tej chwili już nie zdajemy. Ci wszyscy, którzy mówią o tym, że należałoby kulturę oczyścić z tych, jakby to powiedzieć, wątków sakralnych, nie? Z tej religijności, która ma miejsce jako dzieło sztuki, no to jest coś nieprawdopodobnego i niesamowitego, no bo przecież sztuka Mehofera bez tych jego wątków związanych z jest praktycznie rzecz biorąc niczym.
Myślę, że bardziej chodzi o rozdział państwa i kościoła.
To proszę bardzo.
Ale nie rugowanie tak naprawdę setek lat istnienia tradycji kultury.
No i jeszcze taka zupełnie poboczna uwaga. Kto spróbuje dzisiaj napisać do centralnego biura adresowego, o ile takie w ogóle istnieje, powiedzą mu RODO, nie wolno i już.
I koniec.
I koniec. A wtedy RODO nie było.
My tutaj mówimy o takiej anegdotycznej historii. Ale ja muszę powiedzieć, że ja się dowiaduję tutaj nieprawdopodobnych rzeczy. Myślę, że i więcej, jak z panem Marianem przeczytamy tę korespondencję, w kolejnych audycjach powiemy, bo ja tu dowiaduję się, że pan Mieczysław miał istotny wpływ na to, że w Lubieniu, gdzie są słynne polichromie Mehofera, to jest ręka właśnie pana Mieczysława. Bo Mehofer raz, że według mnie zdobył to zamówienie. Lubień to jest koło Piotrkowa Trybunalskiego. I z tego, co ja zdążyłem wczoraj i trochę dzisiaj przeczytać, to jest tak, że on pisze, że wybiera się do tego Lubienia. Każe panu Mieczysławowi rezerwować hotel w Częstochowie, bo on sobie następnego dnia pojedzie tam do proposzcza i to będzie malował. Opowiada o tym, co potrzebuje, jak potrzebuje. I myślę, że jeżeli ktokolwiek pisał na temat tych polichromii w Lubieniu, to bez wiedzy zawartej w tych listach jest po prostu to wszystko niekompletne. Tu jest 5 listów odnoszących się do tej jego produkcji w tym Lubieniu, bo to jest czas okupacji. Nie, to dla Mehofera było bardzo istotne, bo jak już był u tego proboszcza na wsi, no to proboszcz na wsi miał bezpośredni dostęp do żywności i do pieniędzy. I takie zlecenie z tego kościoła było bardzo istotne. Również gdzieś tu jest mowa o kościółku w Jutrosinie, Wielkopolska już z kolei, gdzie tam wierni zebrali się na to, żeby Mehofer zaprojektował witraże do tego kościoła. Jak ja to czytam, to mógłbym listę strat kultury polskiej w obrazach, bo jeszcze nie wiem dokładnie, co jest w tym wszystkim, bo ten obraz zaginął. No kapitalny jest list Dunikowskiego. On pisze do Dunikowskiego, Jezus Maria, już w tej chwili nie pamiętam o takim słynnym, no takie słynne dzieło Dunikowskiego, że chciałby kolejną kopię, nie? No bo jak to jest rzeźbiarz i odlewał na przykład, to nie kończyło się przecież na jednym odlewie tej rzeźby, nie? I Dunikowski mu pisze, nie, niestety nie mogę panu sprzedać tego projektu jakby w oparciu o który robił te odlewy, bo to jest praktycznie rzecz biorąc jedyne, reszta zginęła podczas II wojny światowej i tej ostatniej formy po prostu panu nie sprzeda. I dowiaduje się o wielu wypadkach. Ten obraz gdzieś zginął, coś się tam stało i tak dalej, i tak dalej. Nawet jest taki akurat serbeński, też wybitny malarz, który mieszkał przed wojną w Ostrzeszowie i był kupowany za te swoje pogodne obrazy przedstawiające polską wieś kapitalną. Kiedyś miałem, sprzedałem, żałuję. Muzeum w Ostrzeszowie zbiera jego obrazy i on też tam pisze właśnie o takim jakimś obrazie. Ten mu odpowiada serbeński, że ten obraz zaginął podczas okupacji, a już nie namaluje drugi raz tego samego, bo w tej chwili już raczej nie rozwija własnej twórczości, a zajmuje się konserwacją. To jest, wydaje mi się, ten klimat. Nie wiemy jeszcze wszystkiego z panem Marianem, ale mam nadzieję, że pan Marian mi tutaj pomoże i nie odpuści, jak ten klimat wyglądał twórców. Co oni pisali? Bo my poznajemy ich życie. Poza tym życiem artystycznym również i z tej drugiej strony. Co ich gnębiło, jak ich gnębiło, o czym pisali, jak ich poznali. Z tego powodu chcę powiedzieć, że to nasze znalezisko, ono ma, wydaje mi się, istotne znaczenie. Nie jest to moja megalomania. Jako źródło do poznania klimatu otaczającego twórców okresu międzywojennego podczas II wojny światowej i tuż po wojnie, bo to, co pan Marian powiedział, że przecież oni się nie mieścili w tym kanonie socrealistycznym, niewielu się dało połamać z tych, których mamy tutaj na liście. Trzeba było wychować nowych artystów, bo ci starzy to jednak siedzieliby w tych motywach maryjnych i robili jakieś takie inne jeszcze rzeczy. Ja to bym chciał, żeby po pierwsze ta kolekcja została w Szczecinie i żeby rzeczywiście udało się opracować to źródłowo. Bo to jest tak, że ten zasób dotyczący Mehofera to jest 45 jednostek. Przy czym jeszcze chcę powiedzieć, dodatkowo są listy pani, która nie była gosposią, była takim majordomusem u Mechoferów. Zapomniałem nazwiska pani Mariany, pan pamięta?
No nie, no to ja już się teraz tłumaczyłem, dlaczego mój twardy dysk nie łapie wszystkiego tak od razu. Mój wnuk mówi, dziadek, bo ty robisz błąd, bo ty zapisujesz w pamięci zewnętrznej. W ramie się nie zapisuje, bo jak wyłączysz komputer, idziesz spać, to rano budzisz się i tego nie ma. To trzeba wbijać na twardy dysk. Na ten mój twardy dysk, kurczę, już nie ten co dawniej.
Później ta pani, że tak powiem, zajmuje się tymi Mechoferami. Ona pisze również do pana Mieczysława, że pan Józef zmarł. A również przyjmuje tą korespondencję w imieniu pani Jadwigi Mechoferowej i pisze do pana Mieczysława. I tam również są informacje tego rodzaju, że we dwójkę pracują nad Muzeum Mechofera. Nie? Jak to się dzieje, co się dzieje i tak dalej. Sam Mechofer dla mnie to jest postać taka, że ja to bym, jak Karol, mój syn, mówi, że ty to ojciec wokół tego wszystkiego chodzisz na kolanach. Nie? Już nawet zgubiłeś wypracowaną. No bo dla mnie tak jest niestety. No ten Mechofer to była taka postać, na której człowiek się jednak wychowywał. Nie? Gdzieś tam skojarzenie z Wyspiańskim, te wszystkie witraże, te
wszystkie. No, nie tylko Matejki, ale Mechofer również uczył się u Matejki.
Nie? Listów jeszcze na rynku nie było, bo ja przeanalizowałem ten rynek antykwaryczny w ogóle Mechofera. Nie? Że te 45 listów jest już taką zwartą, fajną jednostką archiwalną. To jest duża wartość. Nie? Ja nie sądzę, żeby list pisany ręką Mechofera był wart kilkaset złotych, jest więcej wart. Tak bym to powiedział, a ten zbiór to są również listy pisane we dwójkę Mechofera z żoną, bo najpierw pisze żona, później Mechofer się dopisuje. Są listy samodzielne, są te opisy tych jego późniejszych działań twórczych. Tak powiadam, wydaje mi się, że nie wszystko chyba jeszcze o tej postaci wiem. A jakie jeszcze tajemnice są w przypadku innych twórców, którzy również są na tej liście, nie? Profesor Ziębło, Laszczka, wszyscy inni, których możemy się naprawdę dużo rzeczy dowiadywać. I teraz to, co ja opowiadam. Czy nas stać jako społeczność szczecińską? Ten Mechofer jest przyszyty do tego Szczecina, powiedziałbym, przez osobę, ale jest. Ta korespondencja od Mechofera, wie pani, na jaką ulicę idzie? Na Hozjusza. No tak, na Hozjusza, na pierwsza nazwa późniejszej ulicy. Już nie będziemy wymieniali jakiej, bo nie chcę tam dawać jakichś dodatkowych adresów. Ale jest jego ręką ten Szczecin wymieniany i też tam pytany jest zawsze o tym, co się w tym Szczecinie dzieje, jak i tam się pojawiają te wątki szczecińskie. I to, że tego typu archiwum zostałoby w Szczecinie, wydaje mi się, dowartościowywałoby Szczecin na tej kulturalnej mapie Polski, bo by mówili, że jak chcecie poczytać na temat Mechofera, to jedźcie do Szczecina. Jak chcecie poczytać na temat Laczki, jedźcie do Szczecina. Jak chcecie się dowiedzieć, co myślał Wlastimil Hoffmann, mieszkając już w Klaskiej Porąbie, jedźcie do Szczecina. To wszystko tutaj jest w tych listach. Tylko, że we dwójkę to ja też teraz już będę narzekał na swój wiek, bo jeszcze oprócz tego, że pamięć mi zawodzi, to głuchne i ślepne, to już gorzej mam jak pan Marian, to by się coś musiało zdarzyć, żeby samo odczytanie tych listów z rękopisu, a później jeszcze dorobienie do tego aparatu pojęciowego, opatrzenie tego przepisami, no to jest naprawdę praca.
Na lata, no na lata. Nie,
ale na z dwa na przykład. Najprawdopodobniej zgodnie z decyzją rodziny skieruje to na aukcję. Nie? Nie sądzę, żeby kolekcjonerzy w Polsce przepuścili tego typu okazję, zwłaszcza ci, którzy zbierają u Ziębłę, Wlastimila Hoffmanna i tak dalej. Wlastimil Hoffmann, każdy jego list to 400 zł. Wojciech Kosak do 1000 zł. Nie? A Mechofer wydaje mi się, że nie wiem, bo niczego na rynku do tej pory nie było.
Może to ulec rozproszeniu. Część listów w jedną stronę świata, część w drugą. A jeszcze jak trafi do kolekcjonera, który jest takim zazdrosnym zbieraczem, to nie ujrzy to światła dziennego, tylko będzie leżało u niego głęboko schowane w sejfie.
A nawet nie pozwoli żonie dotykać i w nocy, jak ona już pójdzie spać, to będzie wyciągał listę Mechofera i czytał. Ale pani Agato, to tak musi być, bo ja pójdę do jednej szuflady i mam wyciągnąć listy książąt pomorskich? Mam tutaj. I coś trzeba wybrać. Nie? Albo to, albo to, albo jeszcze cokolwiek innego, bo rzecz nie da się. Nie? Ja ponadto też mówię, że antykwariusz nie powinien zbierać, bo to jest mniej więcej tak, jakby alkoholika zatrudnić w sklepie monopolowym. Nie? To jest dokładnie ta sama zależność. muszę powiedzieć, i inny jest, że ja mam świadomość, mam trochę tego szczęścia, a może nieszczęścia, to jest wypracowane w sumie, że tego typu rzeczy trafiają, no ale to też musi być reakcja tej drugiej strony. To jest ten paradoks Bakhtina, o którym ja zawsze mówiłem, nie? Że żeby docenić jakieś tam dzieło i zjawisko kulturalne, to ono musi być w odpowiednim kontekście. No a pan Marian sobie wziął w tej chwili, jak my tutaj rozmawiamy i patrzę pani redaktor w oczy, to wziął rysunki Mehofera poświadczone broni białej, którą dostał pan Mieczysław od wdowy po Mehoferze, pani Jadwice.
To są, powiedziałbym, szkice, takie artystyczne notatki, jak powinny wyglądać szczegóły na jakimś, nie wiem, portrecie, obrazie historycznym, to pewnie gdzieś w muzeum ołóweczkiem na kartonie są narysowane wzory głowni szabli. Tu jest pistolet pojedynkowy, taki skałkowy, jeszcze XIX-wieczny, więc pewnie jako pomoc warsztatowa dla stworzenia większego dzieła te szkice powstały, ale jednak powstały ręką Józefa Mehofera i też stanowią, to widać, dzieło sztuki samo w sobie, mimo że takie może ubogie w szczegóły.
A czyje to zdjęcie jest? Czy to także jest
zagadka? To nierozwiązana zagadka jak na razie. Widać czapce, rogatywce, to gdzieś tak, myślę, okres I wojny światowej to tak wygląda. Zdjęcie rodzinne, przyjechał chyba na urlop żołnierz, legionista, nie wiem, nie umiem tego, to trzeba będzie przypadać. Jest matrona rodu, jakaś starsza pani, jest grono młodych kobiet i młody bardzo mężczyzna, jeszcze nie w wieku poborowym, no ale kto jest, niestety. I przy okazji uwaga dla wszystkich, którzy zbierają takie zdjęcia, póki żyją, dziadkowie, pradziadkowie, proście, żeby napisali na drugiej stronie zdjęcia, kto tam na tym starym zdjęciu jest, bo potem nie będzie nic wiadomo.
To było w liście, tyle tylko powiem, który przeczytałem, a wysłanym już po śmierci Józefa Mehofera przez panią Jadwigę, w zasadzie przez tą major domus, przez tą panią, która pisze w ten sposób mniej więcej, że w odpowiedzi na pana pismo, na list, który tam pytał o pamiątki legionowe, przesyłam w tym liście te rzeczy i w tym liście to były do pana. Ja myślę i mam taką sugestię, że to jest syn Mehofera. Tak mi się wydaje, że to jest ten stół i że ten syn Mehofera jest w legionach. Tylko ja to muszę jeszcze wszystko dokładnie sprawdzić. A jeszcze by to poświadczało coś takiego, że są dwa dokumenty, nie dwa dokumenty, dwie cegiełki.
Takie cegiełki, takie bony zbiórki pieniężnej na wsparcie legionów, a drugi dotyczy POW, Organizacji Wojskowej na walkę o niepodległość, bon o wartości 2 koron. No to jest waluta austriacka jeszcze.
Ale jeszcze powiedzmy, że ten bon jest o numerze niskim 752.
Tak, bo ten drugi tutaj na Komitet Pomocy dla Internowanych Legionistów to ma numer już 6919. Bon o wartości 1 korony jako ofiara narodowa na rzecz internowanych legionistów. No takie wzruszające pamiątki.
Także może być różnie, może ta kolekcja zostanie w Szczecinie, ale jeśli nie zostanie, to zostanie w postaci tej oto opowieści, pigułki. Takiej pigułki właśnie czasowe. Pigułki czasowe, jak mówi dr Lizak, który wierzy w to, że słowa mają siłę i nawet jeśli coś nam stąd, z tego Szczecina wyjedzie, to będzie po tym pamiątka. Opowieść o człowieku, panu Mieczysławie Iwańskim, który dość niezwykłą musiał być osobą. No, być może pamiętam. Jeszcze, jak będziemy drążyć, to dowiemy się więcej na temat tego bohatera, ale też i jego kolekcji, a przede wszystkim, a może też po prostu również osób, z którymi korespondował i ciąg dalszy nastąpi.
Właśnie, spróbujemy ten ciąg, może nie tyle napisać, co opowiedzieć, ciąg dalszy.
Rozmowy nieuczesane w Radiu Szczecin w każdą niedzielę.